Boję się, że mi cebulki wypali, ale właściwie ja już mógłbym jechać do domu, bo Zbyszek powiedział bardzo dużo i mówił o rzeczach, które tak naprawdę chciałem poruszyć, które dotykają mojego serca. Mówił o zależności od Boga, mówił o miejscu, w którym po prostu Bóg pragnie przekonać nas, że najlepszą drogą dla naszego życia jest usilne poszukiwanie społeczności z Panem, usilne poszukiwanie bliskości, że tak naprawdę bez względu na to, co masz, w jakim miejscu jesteś, po prostu nie ma znaczenia, jeżeli to wszystko nie prowadzi się do bliskiej społeczności z Bogiem. Ja przyznam się, byłem parę razy w swoim życiu w miejscu, w którym mogłem powiedzieć, w zasadzie nawet myślałem sobie, Panie Boże, to co mam może w zasadzie uniezależnić mnie od Ciebie do końca mojego życia. Prowadziłem zakład, w którym pracowało ponad 100 osób, dobrze prosperujący, i 2 lata później zbankrutowałem. Także z tym dobrze prosperującym to było wszystko do czasu. W tej chwili zaczynam zupełnie nowy interes oczywiście tam jakieś zaszłości jeszcze z tego poprzedniego zakładu się ciągną, ale widzę, że po prostu sprawy się rozwijają. Mam parę osób zatrudnionych, to jest taka chłodnia składowa, tam jest żywność w minus 20 stopniach przechowywana. I wiem, że na dzień dzisiejszy nigdy nie będę taki głupi, żeby pomyśleć sobie, że jest moment, w którym mogę być niezależny od Boga. Ja wiedziałem oczywiście wtedy, jak rozmawiałem z Bogiem, że to była świętokradcza myśl, ale po prostu chciałem zawsze Bogu mówić o tym, co przeżywam, co czuję i co jest w moim sercu. Powiem wam, naprawdę fajnie się stało, że tak się stało. Fajnie się stało, że zostałem uwolniony z tamtej kity, która się za mną ciągnęła, i teraz mam zupełnie nową perspektywę i nowe miejsce, w które mogę wchodzić. Niemniej to przejście od stanu poprzedniego do stanu dzisiejszego to był okres, w którym po prostu doświadczałem różnego rodzaju trudnych chwil. To był okres presji, również finansowej, to był okres presji na naszą rodzinę. I w tym całym zamieszaniu miałem naprawdę duży problem, żeby usłyszeć głos Boży. I jechałem tutaj dzisiaj i zastanawiałem się, co mogę wam powiedzieć, czym mogę się podzielić, i mogę powiedzieć, że to, czego doświadczałem przez ten czas, to był głód Boga. To był ciągły głód Boga. Nie odbierałem w tym czasie mądrych słów, nie odbierałem w tym czasie super nauczania. To też jest stresujące, słuchajcie. Jestem pastorem i chcę, żeby ludzie, którzy są mi najbliżsi w kościele, odbierali dobre rzeczy. A słuchajcie, są super ludzie, super goście, i w tych trudnych chwilach tak naprawdę ja od nich odbierałem najwięcej wsparcia, więc tak naprawdę ten Kościół mnie wypasł, pocieszył, wspierał, był ze mną, i myślę, że to jest fajne właśnie, to jest przepływ w każdą stronę. To nie jest tak, że musi płynąć stąd tam, bo to jest zawsze coś, co wraca. I mimo, że szukałem jakichś objawień, te objawienia, to poszukiwania były w zasadzie bezowocne. Szukałem mądrości, nic specjalnego tam nie przychodziło. Przeżywałem frustrację w związku z tym. To jednak cały czas w najgorszym ogniu presji doświadczałem Bożej obecności. Doświadczałem Bożej miłości, doświadczałem Bożego wpływu na moje życie. I mogę powiedzieć, że dzisiaj wiem, że bez względu na to, jaką trudną ścieżkę przechodzisz, bez względu na to, w jakim miejscu jesteś w swoim życiu, możesz być spokojny. Bóg cię nie zostawi. Bóg zawsze kończy to, co zaczyna. Bóg zawsze doprowadzi twoje życie do błogosławionego końca, dlatego że po prostu taki jest Jego zamysł. I powiem wam, chciałem się podzielić o tym słowem na temat głodu Boga, dlatego że im większa była presja, im większa były takie, im bardziej trudne chwile były, tym głód modlitwy był we mnie większy. Ja powiem wam, wychodziłem sobie z pracy, chodziłem koło tego zakładu i szukałem Bożych rozwiązań, szukałem Bożej ingerencji dla swojego, żeby Bóg zaingerował w moim życiu. I powiem wam, że to był bardzo błogosławiony czas, dlatego że zawsze błogosławioną rzeczą jest budowanie zależności od Boga. Budowanie zależności od Boga jest po prostu najfajniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić w naszym życiu. I fajnie jest, jeżeli masz tą świadomość, że to poszukiwanie jest usilne, dlatego że Bóg mówi, że to gwałtownicy dzisiaj zdobywają Królestwo Niebieskie, że niebo się otwiera przed ludźmi, którzy po prostu są na tyle zdeterminowani, że nie odpuszczą, dopóki Pan im nie pobłogosławi. I czasem doświadczamy bardzo silnego źródła odcięcia, bardzo silnego takiego uczucia odcięcia od źródła, od zaopatrzenia i od wszelkich wrażeń. Wydaje nam się, że jesteśmy sami. Ja powiem wam, to jest doskonała okazja do tego, żeby pokazać: Panie Boże, wiem, że Ty jesteś wierny i nie odpuszczę, dopóki nie będziesz mi błogosławił. Nie odpuszczę, dopóki nie doświadczę Twojej odpowiedzi. Nie odpuszczę, dopóki niebo się nie otworzy i Ty nie położysz ręki na mojej głowie, dopóki nie będę tego doświadczał. I powiem wam, mamy do tego cały arsenał środków. To nie jest tak, że niebo otwiera się tylko w jeden sposób. To dzieje się dlatego, że w tej dyscyplinie duchowej, w jaką weszliśmy, mamy możliwość otwierania Bożej rzeczywistości, nieba w naszym życiu, przez post, przez modlitwę, również przez dawanie, tak? To się nazywa jałmużna, przez przebaczenie, przez błogosławieństwo, które udzielasz innej osobie. Z tym przebaczeniem to też trzeba uważać. Muszę wam powiedzieć, bo później przebaczysz komuś, rzeczywistość nieba się dla niego otworzy i potem już do końca będziesz musiał być w niebie z tą osobą. Także nie bądź pochopny. Tak, ale także mamy możliwość otwierania nieba nie tylko w naszym życiu, ale mamy możliwość otwierania rzeczywistości nieba w życiu innych ludzi, którzy są blisko nas. I wiecie, post jest też ciekawą sprawą. Post jest fajną rzeczą, która tak naprawdę otwiera bardzo, bardzo mocno oczy na duchową rzeczywistość. Otwiera możliwość zobaczenia nowych rzeczy. I można zapytać, po co komu coś takiego jak post, tak? Jest przecież modlitwa, są różne rodzaje dobroczynności, które też tak naprawdę dotykają Bożego serca. Ale świat, w którym żyjemy, to jest twój świat, to jest mój świat, to jest rzeczywistość, która jest koło ciebie, bardzo blisko, jest bardzo mocno nakręcony, przesiąknięty konsumpcją. Nie ma co do tego wątpliwości, bo jak wyjdziesz na ulicę, to z każdej strony zostajesz zaatakowany reklamami. Z każdej strony będziesz mógł doświadczyć tego, że nie jesteś dobrym rodzicem, jeżeli nie kupisz konkretnego serka dla swojego dziecka. I jeżeli tak naprawdę, wiesz, to dziecko nie ma lalki, to ono takiej konkretnej nie będzie czuło się spełnione. Właśnie znalazłem coś ciekawego. Pewnie nowy produkt, ale po prostu aż mnie urzekł. Czekoladowe masło do ciała. Nie wiem, takie znalazłem próbkę na razie. Chyba nie w kostkach. I na pewno jest fajne i nie wiem, czy mogę polecić, ale pewnie jest fajne, tak? Ale widzisz, te wszystkie rzeczy bombardują twoją głowę, bombardują głowę twoich dzieciaków tak naprawdę. I w pewien sposób zaczynają kształtować twój sposób widzenia świata. I my jesteśmy w zasadzie przyzwyczajeni do tego, że rzeczy są na wyciągnięcie ręki, więc bardzo łatwo ulegamy pokusie, żeby po nie sięgać. Bardzo łatwo zaczynamy konsumować, bardzo łatwo wpadamy w pętle kredytowe. To wszystko jest jedno z drugim powiązane. Nie możesz się zrelaksować, jeżeli nie napijesz się konkretnej kawy albo konkretnej herbaty. Słuchaj, to nie jest odpoczynek, tak, bez tego. Ubrania. Co to jest cała historia, jeśli chodzi o ubrania? Szybkie życie, SMS, telefon, laptop, bez którego już w zasadzie nie można wyjść z domu. Konferencja z drugą półkulą na bieżąco. I żeby nie było wątpliwości, to ja kocham te rzeczy. Naprawdę. Lubię ładne ubrania, lubię jak moja żona ładnie wygląda i jak moje dzieci fajnie wyglądają. Naprawdę to jest przyjemne i to jest super, tak? Dzieci nawet nie mają wyboru. Wiesz, i cieszę się, że w każdej chwili mogę złapać za telefon i zadzwonić do ciebie. To jest naprawdę świetne. Ale z Bogiem sprawy mają się trochę inaczej. Tak? Bóg jest królem. Bóg jest królem. Jest najwyższą instancją, do jakiej idziesz. I kiedy król przyjmuje swoich poddanych w rzeczywistości, kiedy idziesz tylko do urzędnika państwowego, starasz się uhonorować go przez to, że wyglądasz lepiej, że ubierasz się lepiej, że jesteś, że wysławiasz się precyzyjniej, że chcesz, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Wiecie, z Bogiem sprawy nie da załatwić się szybko. Bóg nie jest kawą instant. Niestety. Co prawda jest trzy w jednym, ale sprawy nie załatwi zalanie wrzątkiem. To nie jest gotowy produkt. I tak, rozwiązaliśmy tajemnicę Trójcy. Więc mieć więcej i mieć łatwiej, to nas kształtuje. A więc post. Post jest potrzebny po to, po co Jezusowi był post, tak naprawdę. Czytamy, że Jezus lubił oddalić się na bok, spędzał czas na pustyni, spędzał czas poza tłumem i na pewno oznacza to, że post odcina bodźce, które karmią twoje ciało. Post odcina zewnętrzne impulsy. Ujarzmiasz swoje pożądliwości. Ujarzmiasz na przykład chęć jedzenia, ujarzmiasz chęć oglądania telewizji. Pewne rzeczy zostają zamknięte i wtedy zostajesz w poście ty i Bóg. Wtedy zostajesz w poście ty i Bóg. I Jezus spędzał czas na pustyni i Ewangelie mówią, że spędzał ten czas na modlitwie. Jezus po prostu chciał być bliżej Ojca. Jezus chciał być bliżej Ojca i dlatego głód Boga jest tak ważny w naszym życiu. Musimy pielęgnować głód Boga. Musimy pielęgnować pragnienie przebywania z naszym Panem. Dlatego, że bez tego, bez głodu Boga stajemy się religijnymi zawodowcami. Stajemy się religijnymi zawodowcami, stajemy się faryzeuszami, którzy po prostu wykonują pewne rzeczy ze względu na to, że mają wiedzę, tak się nauczyli, tak wypada i to jest dobrze widziane. Tak, to syn nie rozpoznał. Więc na pewno jest to jeden z elementów, które spowodują, że będziesz bliżej Ojca. I nawrócenie to jest ten proces, któremu ciągle ulegasz, jest uznaniem swojej zależności od Boga. Nawrócenie jest uznaniem swojej zależności od Boga. I dlatego mówimy wszyscy, rodzisz się na nowo raz, ale nawracasz się ciągle. Dlatego, że potrzebujesz ciągle i ciągle w różnych i nowych dziedzinach swojego życia zobaczyć, jak bardzo jesteś uzależniony od Boga. jak bardzo potrzebujesz Jego ingerencji, jak bardzo potrzebujesz Jego błogosławieństwa, jak bardzo potrzebujesz doświadczać tego, że On Cię kocha, że trzyma Cię w swoim ręku, że nie musisz tak naprawdę szarpać się i zdawać na siebie, bo On jest cały czas błogosławiącym, kochającym Ojcem. Wiecie co, nie chcę polegać na sobie. Z jednego powodu, bo siebie znam po prostu. Wiem, jaki jestem. Jak mam polegać na sobie, to w ogóle czy chciałbym, żeby moja żona i moje dzieci na mnie polegały, ale szczerze mówiąc, w żaden sposób nie jestem w stanie spełnić niczyich oczekiwań do końca. Bo jestem ułomnym człowiekiem. Natomiast mogę wszystko w tym, który mnie umacnia, prawda? Mogę wszystko w tym, który mnie umacnia, w Jezusie Chrystusie. I jedyny powód, dla którego mogę powiedzieć, że nie zawiodę oczekiwań mojej rodziny, że nie zawiodę oczekiwań moich bliskich, społeczności, do której chodzę, jedynym powodem jest to, że mój Bóg jest ze mną. Że mój Pan jest ze mną i chcę być coraz bardziej uzależniony od tego faktu. Chcę być coraz bardziej uzależniony od Jego osoby. Chcę być coraz bardziej uzależniony od Jego odpowiedzi. I powiem wam, dzisiaj otwieram swój zakład, wpuszczam pracowników i pierwsze, co robię, to idę, zamykam się i się modlę. I oni już wiedzą, że ja siedzę i spędzam czas z Bogiem. Wiedzą, że się modlę, śmieją się, że że on to tylko Biblię czyta. Tylko, że oni z tego żyją, że ja dzisiaj Biblię czytam. A tego jeszcze nie wszyscy, a nie wszyscy to wiedzą, ale już niektórzy wiedzą. Ja powiem wam, że to jest bardzo fajne. Mam teraz dwa kościoły. Jeden kościół to jest kościół wierzących, drugi to jest kościół niewierzących. Kościół wierzących mi się znudził, bo wszyscy są wypasieni i mają dostęp do Boga w zasięgu ręki. I postanowiliśmy z żoną, że będziemy szukać nowych znajomych wśród niewierzących. 2 lata temu. Jakieś tam... zacząłem chodzić na paintballa, na jakieś tam takie fikumiku rzeczy. Zacząłem mieć nowych znajomych. Mam fajny kościół naprawdę osób niewierzących, którzy po jakimś tam czasie zaakceptowali mnie. Potem się dowiedzieli, że jestem wierzący. Po jakimś czasie nawet, że jestem pastorem. A dzisiaj przychodzą do mnie do pracy, jak popołudniówki, mam takie troszkę luźniejsze. I prowadzimy rozmowy na temat problemów małżeńskich, na temat relacji damsko-męskich, rozwiązywania konfliktów. Są fajni zupełnie goście. Jeden żyje z hazardu, bierze narkotyki, w ogóle zmienia dziewczyny i za każdym razem ma złamane serce. I tam inni tam mają różne, tam nie będę wchodził w ich problemy, ale generalnie mam możliwość rozmowy, mam możliwość, ponieważ już wiedzą, że jestem jakimś tam pastorem, to pozwalają mi kłaść ręce, modlić się, dzwonią jak tylko mają problem, módl się, bo teraz jest coś takiego. Ja mam 2 kościoły, fajne, może kiedyś będzie z tego 1 kościół, zobaczymy. Ale tak naprawdę to było z góry założenie takie, że no, naprawdę nie jestem w stanie dać więcej osobom wierzącym, niż sami będą chcieli wziąć od Boga. Natomiast ludzie niewierzący potrzebują Ciebie, ponieważ masz w sobie Boży potencjał i ten Boży potencjał został umieszczony ze względu na grzeszników w tobie, ze względu na to, żeby Królestwo Niebieskie było dostępne dla tych, którzy po prostu są daleko od Boga. To leży tak naprawdę w Bożym sercu i myślę, że to leży też w twoim sercu. Tak, odpłynąłem. Więc wolność nie równa się niezależność tak naprawdę. Wolność to nie jest to samo, co niezależność. Bo Bóg daje ci wolność. Ale na przykład moją wolnością są granice, które Bóg mi wytycza. I kiedy dorosnę, te granice się poszerzą. Bo tak naprawdę to nasza niedojrzałość stawia Bogu granice. Ale na dzień dzisiejszy ja potrzebuję być pilnowany przez Boga. I wolność źle pojęta odrzuca wszelką zależność tak naprawdę, nawet tą najpiękniejszą. Zależność od przepływu błogosławieństwa, od komunikacji, od tego, że Bóg pragnie dotykać twojego serca. I tak naprawdę ta źle pojęta wolność staje się tak naprawdę źródłem niewoli, prędzej czy później. staje się źródłem zniewolenia, dlatego że jako niedoskonały człowiek podążasz za swoim ciałem, a Paweł napisał, że ciało zawsze pożąda przeciwko duchowi. Jeżeli będziesz podążał za swoim pragnieniem niezależności od Boga, będziesz pożądał i podążał za głosem swoich namiętności, to prędzej czy później doświadczysz bardzo mocno, że potrzebujesz Boga. Dlatego, że wejdziesz w miejsce, w którym staniesz się za krótki, żeby sam rozwiązać swoje problemy. I tak naprawdę nie jest żadną tajemnicą i żadną przesadą stwierdzenie, że dzisiaj wszędzie tak naprawdę możesz spotkać głęboki głód i pragnienie Boga. Naprawdę ono jest wszędzie. I ciężko znaleźć dzisiaj osobę, która chętnie porozmawia z tobą na temat Boga, ale bardzo łatwo zobaczyć pustkę w życiu ludzi. Pustkę spowodowaną niezależnością właśnie. Nawet w przypadku tych osób, które takie upragnienia sobie nie uświadamiają, ono tam jest. Ja pamiętam, jak chodziliśmy kiedyś z takim Pawłem, głosiliśmy Ewangelię i on usiadł sobie przy takich dwóch panienkach, które po prostu, on mówi, coś tam zaczął mówić, że co wypełni twoją pustkę, mówią, ty, ale jaką pustkę? Ja nie mam żadnej pustki. Ty czujesz jakąś pustkę? Nie, ja nie czuję. Ja też nie czuję żadnej pustki. I tak pomyślałem sobie, kurczę, to właśnie oni są najbardziej spragnieni. To właśnie oni są najbardziej potrzebujący, dlatego że łatają tą pustkę w bardzo szczególny sposób, namiętnie i szybko konsumując. Bardzo cały przemysł rozrywkowy i całe gałęzie biznesu powstają, żeby zapełnić tą pustkę. I to są osoby, które po prostu bez tego wszystkiego, bez tej otoczki, ciągłego bombardowania ich umysłów, ich głów przez światła na dyskotekach, przez fakt, że nie są w stanie wyłączyć radia w samochodzie, że w domu gra cały czas telewizor, są szczególnie otwarte na to, żeby świat ładował w nich wszystko. I co prawda nie odczuwają pustki, ale tą pustkę w coraz bardziej rozpaczliwy sposób kneblują. Nigdy nie przestają konsumować. I myślę, że my jesteśmy odpowiedzią dla tych ludzi, że ty jesteś odpowiedzią dla tych ludzi na dzień dzisiejszy. Bóg daje ci się znaleźć za każdym razem, kiedy do Niego przychodzisz, dlatego że On sam cię szuka, dlatego że On pierwszy wychodzi i wyciąga rękę. On sam jest na początku każdego skutecznego poszukiwania. I mówiłem o tym, że w liście do Rzymian Paweł pisze o prawie ciała, które w naturalny sposób przeciwstawia się Bogu i Jego drogom. I lęk przed poddaniem się Bogu w każdym wypadku wynika z takiej podświadomej myśli, że po prostu nasz Bóg jest ogniem trawiącym. Nasz Bóg jest ogniem trawiącym. Kiedy przychodzisz do Boga, stajesz się całopalną ofiarą. I wiesz, sama świadomość bycia całopalną ofiarą nie jest zbyt wygodna. I może ten lęk przed faktem, że Bóg jest ogniem trawiącym, powoduje, że czytamy o tym. Dlatego Biblia mówi o krwi i potrzebie jej przelania. Przelana krew powoduje, że ten, kto przelewa krew, umiera. Księga Kapłańska oznajmia, że w krwi jest życie. I dlatego jest ona potrzebna do przebłagania za grzech. W Hebrajczykach zresztą możemy przeczytać, bez przelania krwi nie ma odpuszczenia. Biblia mówi o tym, o krwi w tym kontekście przeszło 400 razy. I powiem wam, krew Chrystusa, która nas obmywa, nie jest potrzebna nam tak naprawdę. Nie jest potrzebna, żebyśmy my ją widzieli. Ona nie jest dla nas. Krew, która nas obmywa, która spoczywa na nas, jest potrzebna po to, żeby Bóg ją widział. Kiedy Bóg widzi cię przez pryzmat krwi baranka, to widzi ofiarę, widzi spełnienie, widzi wolność, widzi czystość, widzi zadośćuczynienie. I pamiętacie zapewne w Egipcie, kiedy przechodził Bóg i zabierał wszystkich pierworodnych, oprócz tych, których odrzwia i progi były pomazane krwią, to powiedział coś takiego: gdy zobaczę krew, to ominę ich domy. Gdy zobaczę krew, a więc krew, która jest na tobie, uwalnia cię tylko dlatego, że Bóg widzi jej wartość, że Bóg widzi krew Jezusa. Ale krew nie jest celem. Krew Jezusa Chrystusa na tobie nie jest celem. Krew na tobie jest środkiem do tego, żebyś doświadczył wolności. Celem jest ciało Chrystusa. Krew obmywa z grzechu. Jest rozwiązaniem problemu grzechu. Ciało Chrystusa jest celem. Jezus mówi, żeby spożywać Jego ciało i żeby spożywać Jego krew. Krew to jest obmycie, to jest uwolnienie. A ciało Chrystusa to jest Boże życie, które wchodzi do twojego ciała, które wchodzi i mieszka w tobie. Boże życie wewnątrz ciebie to jest po prostu ciało Chrystusa. To znaczy więcej niż przebaczenie dzięki krwi. Pan zstąpił z nieba, żeby być chlebem życia, żebyś doświadczał rzeczywistości życia przez to, że mieszka w tobie. Krew usuwa bariery między tobą a Bogiem, między mną a Bogiem, ale ciało Chrystusa zaopatruje w Boże życie, uzdalnia do synostwa, spełnienia Bożej woli. I ostatecznym Bożym celem dla ciebie jest jedność z Bogiem. Dlatego tak ważną rzeczą jest głód Boga, determinacja, żeby po prostu doświadczać spotkania z Bogiem codziennie. I okej. I mniejsza z tym. Jedność z Bogiem jest możliwa tylko dzięki temu, że będziesz spożywał ciało Chrystusa. I to jest w ogóle fajne, bo jak czytamy sobie Biblię i mówimy, i wiecie, jedne kościoły mówią za dużo o spożywaniu ciała Chrystusa, inne kościoły ignorują zupełnie wieczerzę pańską i mówią to tylko pamiątka, a Biblia mówi, to jest tak i tak, nie więcej, nie mniej. Nie wolno nam ani zmienić, ani dodać tego kontekstu. Kiedy spożywamy wieczerzę pańską, spożywamy ciało Chrystusa, I nie mówi, że fizycznie jakieś cuda eucharystyczne i tak dalej, ale chodzi o to, że mamy udział w Bożej naturze. Przez ten fakt coś się zmienia, zmienia się rzeczywistość. Wiecie, to co zjesz staje się częścią twojego ciała w ciągu 3-6 godzin. To czym się karmisz staje się częścią twojego życia, częścią twojego organizmu w ciągu 3-6 godzin. Kiedy spożywasz ciało Chrystusa, kiedy doświadczasz bliskości z Bogiem, staje się to w krótkim czasie, po tym, kiedy to przeżyjesz, kiedy to przetrawisz, kiedy to przyjmiesz, częścią twojego życia. Staje się częścią twojej natury. I to cię zmienia. Kiedyś mówiłem tutaj kazanie o dwóch ludziach. Jeden to był pan Kowalski, drugi pan Nowak. Pan Kowalski był porządnym poganinem, pan Nowak był złym chrześcijaninem. Pan Kowalski miał możliwość zostania tym, kim jest i żadnej więcej. Pan Nowak, mimo że miał dużo gorszy początek, przez społeczność z Bogiem zmienia się. Możemy spotkać wielu złych chrześcijan, którzy są po prostu ludźmi, nieciekawymi ludźmi. Ale ich jutro jest w Chrystusie. Ich dzisiaj, ich jutro jest w Chrystusie. Ich życie jest błogosławione, ich życie jest święte, cenne, na tyle, że Bóg oddał o nich życie. I możemy spotkać bardzo wielu pogan, którzy nigdy nie zbliżą się do Boga, są bardzo fajnymi ludźmi, ale których cielesność i ograniczenia zjedzą, że tak powiem, żyję, no mam 42 lata i przez te wszystkie lata bardzo, widziałem bardzo wielu fajnych ludzi, którzy nie mieli społeczności z Bogiem. I powiem wam, prowadzą dobre, moralne życie, ale widać w nich fakt, że przestali zdobywać, przestali się uczyć, przestali szukać, przestali zdobywać nowe tereny i zaczęli konsumować. I stali się ludźmi, którzy konsumują swoje życie. I wiadomo, że ich życie już nigdy nie stanie na nowym fundamencie. Przestali budować, przestali się rozwijać i w tej chwili powoli karleją. Ich rozumienie świata się zmienia, staje się coraz mniejsze, coraz węższe. Ich perspektywa staje się coraz mniejsza. Natomiast powiem wam, Jezus powiedział, że jednym z sposobów na uwielbienie Jego osoby jest to, że stajemy się Jego uczniami. Jest dużo sposobów uwielbienia Boga, ale najlepszym sposobem na uwielbienie Boga, to jest w 15 rozdziale Ewangelii Jana, jest to, że stajesz się Jego uczniem. Masz postawę ucznia, zmieniasz się, zostajesz przeobrażony, zostajesz dotknięty przez Boże Słowo, zostajesz dotknięty przez Bożego Ducha, karmisz się Słowem. Ciało Chrystusa jest częścią twojego życia. Ty jesteś częścią ciała Chrystusa. Wiemy wszyscy, że Kościół jest tak naprawdę dzisiaj najprawdziwszym ciałem Chrystusa na ziemi. Chrystus jest Jego głową i Ty jesteś częścią natury Chrystusa wtedy, kiedy spożywasz to, co Bóg Ci daje. A więc wiedz, że Pan naprawdę jest chlebem życia. Jeżeli karmisz się tym, co On daje, twoje życie będzie szło do przodu, twoje życie będzie się rozwijać. Nie będziesz nigdy tym, który konsumuje swój własny ogon. I to jest tak naprawdę dobra nowina. Możesz więcej. Możesz więcej. Amen. I wiemy, że wszystko ma początek w krwi. Wszystko ma początek w krwi Jezusa. Ale dalej musisz karmić się tym, co On ci daje. Kazanie na górze rozpoczyna się błogosławieństwem. Tam jest 8 błogosławieństw i pierwsze brzmi: błogosławieni ubodzy na duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Tak? W Mateusza 5:3. Błogosławieni ubodzy na duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. W oryginale jest napisane: ich jest Królestwo Niebieskie. Ich jest w czasie teraźniejszym. I błogosławieni ubodzy na duchu. Co to znaczy tak naprawdę ubogi na duchu? W języku greckim rzeczywistość ubóstwa była określana 2 słowami. Zresztą w hebrajskim tak samo. W pierwszym przypadku to są ludzie, którzy nie mają żadnych nadwyżek. Dzisiaj możemy mówić, żyją od pierwszego do pierwszego. Tak? Jakoś związują koniec z końcem, ale się nie przelewa. A w drugim, drugie słowo opisuje osobę, której brakuje nawet tego, co jest najpotrzebniejsze do życia. I człowieka zupełnie zależnego, niewolniczo uzależnionego od innych. To jest facet, który żebrze na ulicy z wyciągniętą dłonią. I to słowo w całym Nowym Testamencie zostało użyte tylko ten jeden, jedyny raz. Z pełną świadomością i z pełną premedytacją Jezus użył tego słowa, kiedy powiedział tak: błogosławieni ubodzy na duchu, albowiem ich dzisiaj jest Królestwo Niebieskie. A więc ludzie, którzy są zależni od Boga, którzy pozbyli się złudzeń, że cokolwiek mogą, są ludźmi, którzy doświadczają Królestwa Niebieskiego dzisiaj, tutaj na ziemi. I Bóg mówi, tak naprawdę chodzi o to, żebyś był osobą, która ma tą świadomość, że jesteś ubogi na duchu, że jesteś uzależniony od tego, który ci chce dać. I to jest super nowina, dlatego że Bóg, jak Go znamy, to wiemy, jest hojnym dawcą. jeżeli masz świadomość, że jest hojny dawca i możesz wyciągnąć do niego rękę i na pewno dostaniesz, to to jest naprawdę super wiadomość dla twojego życia. To jest super wiadomość dla mnie. I naprawdę przez te ostatnie lata doświadczyłem tego bardzo mocno. Nie przeszedłbym przez wszystkie te rzeczy, których doświadczyłem, gdyby nie fakt, że jest ktoś, kto cały czas odpowiadał mi, kiedy wyciągałem dłoń. I nie był zbudowany mój rozum. Nie było zbudowane szczególnie mocno jakieś rozeznanie duchowe. Była po prostu konkretna odpowiedź na potrzeby. Wyciągałem rękę i Bóg dawał. Błogosławiłem ludzi, Bóg odpowiadał. To jest po prostu coś niesamowitego. A więc Jezus mówił to o ludziach, którzy są pozbawieni autonomii. I to jest fajne. To jest fajne. Nie musisz się zmagać. Nie musisz polegać na swoich ograniczonych możliwościach. Bo jest odpowiedź poza tobą. Jest wiele złych zależności. Codziennie spotykamy ludzi, którzy są uzależnieni od narkotyków, od alkoholu, są uzależnieni od złych przyzwyczajeń tak naprawdę, przez różnego rodzaju nieczystość, nieprzebaczenie i cały w ogóle bukiet innych. Jest jedna wspaniała zależność, dlatego że ubodzy duchem są przeciwieństwem samowystarczalnych faryzeuszy. Właśnie religijnych profesjonalistów. I tak naprawdę możemy się chlubić z tym, że jesteśmy ludźmi, którzy są ubodzy duchem. Dlatego, że ci, którzy są ubodzy duchem, otrzymują wszystko. Otrzymują wszystko. Otrzymują życie i to życie w obfitości. Wiecie, ziarna samowystarczalności są zasiane w ludzką naturę. Ale prawda jest taka, że masz tyle świętości, ile zależności od Boga. Super, bardzo dobre, ubóstwo u Boga. Tak, bardzo fajne. I masz tyle świętości, ile zależności. Im więcej zależności, tym bardziej błogosławionego życia doświadczasz. I to, że ich jest Królestwo Niebieskie, oznacza, że doświadczają go dzisiaj, że ty dzisiaj możesz doświadczać Królestwa Niebieskiego. Że kiedy stąd wyjdziesz, to doświadczysz tego Królestwa, jeśli tylko wyciągniesz rękę. I dzisiaj możesz oglądać otwarte niebo, bo budujesz swoją zależność od Boga. Jak zresztą myślisz, że jesteś silny i bogaty, a potem się okazuje, że jesteś tam nie bardzo. Prawda? A więc głód Boga otwiera niebo. I głód Boga nie ogranicza twojej wolności, a wręcz przeciwnie. Otwiera dla niej nowe możliwości. Tylko Bóg mówi, nie spiesz się, zaufaj, spędź ze mną czas, przyjdź. W czasie spotkania jest objawienie. W czasie spotkania zawsze jest objawienie i zawsze może być nowe. W czasie spotkania jest zawsze odpowiedź. Dlatego, że Bóg mówi, kiedy prosisz o jajo, to nie dostaniesz węża. Kiedy prosisz o chleb, to nie dostaniesz kamienia. Dostaniesz te rzeczy, o które prosisz. A więc naprawdę mam nadzieję, że to, co powiedziałem, zachęci was do tego, żeby być ludźmi, w których sercu cały czas jest głód poszukiwania Boga. Jest determinacja do tego, żeby szukać ciągle nowych rzeczy, bo one tam są. Bo one tam są. Nie możemy stać się religijnymi profesjonalistami. To jest po prostu przekleństwo. Boże życie, życie obfite, życie, w którym po prostu będziesz miał cały czas świeże rzeczy, świeżą wodę, świeże jedzenie, jest w zasięgu twojej ręki. Wszystko zależy od tego, czy łakniesz i pragniesz. I tak naprawdę błogosławię was i życzę wam, żebyście mieli naprawdę serca, które są sercami gwałtowników, które są sercami zdobywające królestwo, które są sercami poszukującymi. Amen. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo.